W programie Na Zdrowie czas na kolejnego gościa. Dietetyk dr Karolina Szczygieł z Zakładu Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór.
Od dzisiaj w szkołach nowa rzeczywistość i nowe wyzwanie, a to w związku z rozporządzeniem ministerialnym dotyczącym jakości składu posiłków. I to dość szeroko, bo to nie tylko w sklepikach, ale również i w stołówkach, i w automatach, które stoją w szkołach, to nie tylko w szkołach, ale i w żłobkach czy przedszkolach. I tak się zastanawiam, skąd my to znamy?
Ta zmiana, która jest od dzisiaj wprowadzona, ona też nie jest dużym zaskoczeniem, bo i rozporządzenie zostało wprowadzone odpowiednio wcześniej i szkoły, i przedszkola, i osoby, które się zajmują cateringiem, automatami, sklepikami szkolnymi, miały też czas, żeby się przygotować do tej zmiany. Natomiast faktycznie te zmiany, które zostały wprowadzone, tak już mówiąc bardzo szeroko, one mają na celu to, żeby nasze dzieci żywiły się lepiej i docelowo, żeby były zdrowsze.
Co to znaczy żywiły się lepiej? Co powinno być albo co w myśl tych zmian będzie znajdowało się, powinno się znajdować w jadłospisie?
Taka główna zmiana, bo to też nie jest tak, że przed rozporządzeniem dieta dzieci planowana przez placówki była zła. To są nieduże zmiany, które zostały wprowadzone w porównaniu do wcześniejszego rozporządzenia. Właściwie opiera się na tym, że zredukowano ilość cukru i soli, która będzie proponowana dzieciom, i wprowadzono zasady tak zwanej diety planetarnej. Natomiast co to realnie oznacza dla dziecka i dla rodzica? To zmniejszono nieco ilość mięsa, która będzie proponowana dzieciom, a w zamian za to zalecono, żeby jeden posiłek obiadowy proponowany w tygodniu był całkowicie bezmięsny.
No tak, tylko to, o czym pani powiedziała, no cukier musi być czymś zastąpiony, żeby, proszę wybaczyć kolokwializm, złapać smak. To samo tyczy się soli.
Tak, i na pewno dobrze przygotowana kuchnia, catering, intendent będą myśleli o tym, czym zastąpić te produkty. Tu głównie mam na myśli sól, bo tutaj ta zmiana taka smakowa, tak? Redukcja soli, zamiana na zioła, jak najbardziej powinna zaistnieć. Natomiast myśląc o cukrze, no to tak naprawdę chcemy go stopniowo redukować po prostu. I oczywiście, że to ta zmiana smaku, przyzwyczajenia do pewnego smaku nie następuje z dnia na dzień, natomiast systematycznie wprowadzana ma szansę przysłużyć się dzieciom.
Za chwilę o tym, co powinno znaleźć się w jadłospisie takim dziennym dziecka czy nastolatka, ale muszę wrócić jeszcze do tego, jak to może w praktyce wyglądać. Przecież tak sobie myślę, i wpadło mi, nie ukrywam, w tym momencie do głowy, że przecież dziecko takiego posiłku wcale zjeść nie musi, bo nikt go do tego nie zmusi, a możliwość weryfikacji, sprawdzenia przez rodziców właściwie nie istnieje.
Tak, ale główna zasada żywienia dzieci opiera się na tym, że to rodzic, opiekun decyduje o tym, co dziecku jest podane i jak, a to dziecko decyduje o tym, czy zje posiłek i ile go zje. Dajmy dzieciom decydować o ilości, które chcą zjadać, dajmy im samoregulować swój apetyt, żeby mogły wybierać i jeść tyle, czy takie ilości jedzenia, które dają im odpowiednią sytość. Rozumiem, że to jest obawa rodzica, czy dziecko będzie najedzone, tak? Bo to jest taka główna niepewność rodzica, którą rodzice zgłaszają i którą odczuwają. To jest absolutnie naturalne. Natomiast dzieci uczą się prawidłowego jedzenia przez ekspozycję i przez modelowanie. Przez ekspozycję, czyli przez proponowanie ileś razy, czasem naście razy pewnego produktu, pewnego posiłku, aż mają ochotę go spróbować, aż mają ochotę dotknąć, czasem tylko zjeść kawałek, a dopiero za którymś razem zjeść więcej. I uczą się też przez modelowanie, czyli przez obserwację tego, co jedzą ludzie w ich otoczeniu i jak te posiłki powinny wyglądać. I z jednej strony mamy tutaj rolę szkoły, rolę placówki, takiej szeroko pojętej, gdzie te zdrowe, dobre, tak, prawidłowe posiłki powinny być proponowane, a z drugiej strony mamy też rolę rodziny, bo nie cała edukacja żywieniowa, nawet niewielka część edukacji żywieniowej odbywa się w placówce. Ona w dużej mierze odbywa się w domu, tak, w tym, co jedzą rodzice, jakie posiłki są w domu proponowane. Więc jeśli chcemy pomóc dzieciom w tych zmianach, to spróbujmy od domu. Spróbujmy proponować pewne rzeczy, żeby dziecko, no teraz już za późno, tak, ale żeby dziecko poznawało w trakcie te produkty, które docelowo w szkole będą mu proponowane.
No pytanie, jak edukować? I to jest to właśnie pytanie do dietetyka. Jak edukować, żeby to przynosiło skutek? Przecież nawet w domu, w którym jest obiad z dwóch dań i podwieczorek, często dziecko powie, nie, tego nie zjem, bo tego nie lubię, chociaż w życiu tego nie próbowało.
I ma do tego absolutne prawo. Jedyne, co możemy zrobić, to właśnie pokazywać mu, że my dorośli takie posiłki jemy. Możemy mówić o tym, jakie korzyści ze spożycia tych posiłków dziecko będzie miało, ale na pewno nie zmuszać do jedzenia, na pewno nie namawiać do jedzenia, bo to nie jest droga do dobrego, zdrowego jedzenia.
Bardzo często zdarza się tak, że jedynym posiłkiem, jakie dziecko chce jeść, to są gotowe produkty tylko do odgrzania kupowane w marketach.
Często tak, ale to też zastanówmy się, z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że dziecko takie produkty zna? Bo my lubimy rzeczy, które znamy, które są bezpieczne.
Jasne, ale rodzice przy tym odżywiają się, przepraszam, normalnie, czyli jedzą kanapkę z wędliną czy z serem. Tę dietę mają urozmaiconą, natomiast dziecko idzie, nie, tego zjadł nie będę.
No to też kwestia tego, w jakim wieku jest dziecko i jak bardzo duży mamy na to wpływ, bo im dziecko jest starsze, tym coraz mniejsze. Natomiast ta propozycja, pokazywanie i ewentualne rozmawianie o korzyściach, to jest no jedyny sposób na to, żeby gdzieś wprowadzić jakąś zmianę w żywieniu dziecka. Nie straszenie jedzeniem, nie zabranianie jedzenia, natomiast to się nie dzieje z dnia na dzień, absolutnie. To są lata tych wcześniejszych nawyków, które mamy. To tak samo dorosłemu jest bardzo trudno zmienić swoje nawyki z dnia na dzień, tak? Bo są lata doświadczeń, które mamy, jakieś
przyzwyczajenie,
wspomnienia, tak? Miłe skojarzenia z jedzeniem, poczucie takiego uspokojenia psychicznego, które daje jedzenie. To nie jest tak, że my jemy tylko po to, żeby się fizjologicznie najeść. Absolutnie nie. Jedzenie pełni jeszcze bardzo wiele innych ról w naszym życiu, więc to jest bardzo trudna zmiana. Natomiast no nie da się zmienić żywienia dzieci bez tej zmiany wprowadzonej odgórnie.
Daliśmy chyba trochę naszym dzieciom w różnym wieku, absolutnie, ogromną taką swobodę, bo bardzo często to odżywianie, czy zaplanowanie, czy zapewnienie posiłku to jest danie kieszonkowego, bo coś sobie kupisz albo coś sobie kupię na obiad czy śniadanie i często ta dieta to był albo jest batonik słodki ze słodkim napojem albo coś, na co często my dorośli nie chcielibyśmy nawet spojrzeć.
Bo to jest szybkie i wygodne. To jest też tak, że jakby negatywnie oceniamy rolę rodzica w tym, że tak wygląda dieta dziecka, bo to wynika też z bardzo wielu różnych rzeczy. Tempa życia, tak, braku czasu. Oczywiście, że tak. Natomiast wrócę do tego, co powiedziałam na początku. Rolą rodzica jest propozycja zdrowego, czy opiekuna, tak, czy placówki w tym wypadku, propozycja zdrowego posiłku. Rolą dziecka jest decyzja, czy ten posiłek zje i ile go zje. Nie obciążajmy dzieci decyzjami o tym, co powinny jeść, bo to nie jest ten moment w rozwoju, ten moment świadomości i wiedzy żywieniowej i wiedzy zdrowotnej, żeby dziecko mogło o tym decydować.
No dobrze, ale takie mam wrażenie, że zapiekance z serem bardzo trudno konkurować z sałatką na przykład z marchewki. Albo odwrotnie, może tak o.
Być może tak, w kwestiach smakowych pewnie tak, chociaż znajdziemy i dorosłych, i dzieci, którzy dyskutowaliby w tej kwestii smaku. Smak jest bardzo subiektywną sprawą. Natomiast to też jest kwestia proporcji tych posiłków, tych produktów różnych w diecie. i tego, jak często takie produkty fast foodowe, powiedzmy wysoko przetworzone, o, uznajmy to jako całą grupę, bo to też słodycze, słodkie napoje i tak dalej, pojawiają się w diecie dziecka. Jeśli to się pojawia raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, powiedzmy nawet w tej zasadzie 80% na 20% takich przetworzonych produktów, to dalej uznajemy tą dietę za prawidłową i służącą zdrowiu. I jeśli te proporcje są zaburzone, no to niestety smak nie może być jedynym wskaźnikiem, który pozwala na wybór danego produktu.
Ale wysoko pani poprzeczkę stawia. No dobrze, młody organizm to organizm, który właśnie potrzebuje zbilansowanej diety, takiej, żeby wszystko, co potrzebne i co organizm potrzebuje, mogło się w niej znaleźć. Czego potrzebuje taki organizm dziecka i nastolatka?
Przede wszystkim potrzebuje składników, które pozwolą mu się prawidłowo rozwijać, rosnąć, ale nie tylko w takim czystym sensie rośnięcia, tak, wzrastania i przybierania na masie ciała, ale prawidłowego rozwoju całego organizmu, nabierania masy mięśniowej, rozwoju układu nerwowego, więc wszystko to, co pozwoli prawidłowo funkcjonować, czy właśnie no, tak szeroko pojętemu układowi nerwowemu, tak, mózgowi, co pozwoli prawidłowo myśleć, uczyć się i prawidłowo się rozwijać fizycznie, to na pewno będzie to. Natomiast mówiąc bardziej szczegółowo, tak, bo domyślam się, że też rodzic potrzebuje bardzo jasnego wskazania,
tak, co to
powinno być, no to musimy zacząć od początku, tak? Czyli musimy zacząć od śniadania. Zresztą faktycznie te rzeczy, o których
ja będę... Ta legendarna teza, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem.
Tak, i w młodym wieku jest. O ile z dorosłymi niekoniecznie musi tak być, są różne inne systemy dietetyczne, które pozwalają omijać to śniadanie i funkcjonować całkiem dobrze i całkiem zdrowo. O tyle w przypadku dzieci faktycznie to śniadanie jest bardzo, bardzo ważne. Musimy też się zastanowić, wracając do początku rozmowy, do jakiej placówki dziecko chodzi i jak jest tam zaplanowane żywienie, bo to też określa rozporządzenie, ile posiłków powinno być i jeśli jest ta konkretna ilość posiłków, to jak dużą część zapotrzebowania energetycznego dziecka powinny one pokrywać. I trochę do tego właściwie rodzic powinien dostosować te posiłki, które będzie proponował w domu, tak, czy które będzie proponował na wynos dziecku do wzięcia do szkoły czy innej placówki. Natomiast powinien zacząć faktycznie od dobrze zbilansowanego śniadania, nawet jeżeli ono jest niewielkie. To nie musi być duży posiłek, bo zdarza się tak, że dziecko przychodzi do szkoły czy do przedszkola i tam dosyć szybko jest mu proponowany pierwszy posiłek, albo otwiera śniadaniówkę i ten posiłek zjada. Natomiast coś niewielkiego przed pójściem do szkoły czy po wstaniu z łóżka, do godziny mniej więcej po wstaniu z łóżka jednak powinno zjeść.
Pani doktor, no to teraz trzy takie przykłady. Co może być na śniadanie? To w domu.
To w domu? Kanapka to jest bardzo dobry posiłek, bardzo
szybki. Z
wędliną
czy z serem?
Z wędliną, z serem, najlepiej z pełnoziarnistego pieczywa, jeżeli dziecko takie toleruje, jeśli nie, to może z pieczywa typu Graham, ono jest jakby łatwiejsze do wprowadzania, szczególnie wśród mniejszych dzieci. I do tego koniecznie jakiś dodatek warzywny, jeśli dziecko lubi, to również szklanka mleka, czy jakiś napój typu kakao bez cukru, jak najbardziej tak.
A do szkoły? Że to, przepraszam, nie obciach wyciągnąć śniadaniówkę i zjeść coś, co rodzice przygotowali.
No trend jest różny, to znaczy widuję dzieci, które przynoszą śniadaniówki jak z Instagrama, fantastyczne, kolorowe i dziś rodzic jest bardzo zaangażowany w to, ale to absolutnie nie znaczy, że tylko taka śniadaniówka, gdzie rodzic poświęca dużo czasu na przemyślenie, co włożyć i przygotowanie tego posiłku jest dobra, bo zabranie drugiej kanapki, którą robimy równocześnie z tą pierwszą, z dodatkiem owocu, jabłka w całości, jakiegoś dodatku warzywnego w tej kanapce, może jakiegoś dodatku zdrowego tłuszczu, na przykład orzecha, jest jak najbardziej okej, okay, tak? Też można spokojnie w taki sposób ten posiłek zapakować.
No dobrze, a gdyby pani miała w tej chwili doradzić firmom, które odpowiedzialne są za catering, chociaż one w dużej części na pewno doskonale się na tym znają, co powinno być przykładowym menu na obiad dla takich
trudno
dzieci
jest określić,
dorastającej młodzieży?
Trudno jest określić taki jeden, jedyny posiłek, bo no i według rozporządzenia, ale też tych wcześniejszych, nowego rozporządzenia, tych wcześniejszych rozporządzeń, doświadczeń tych firm, które na pewno mają, ten jadłospis przede wszystkim powinien być bardzo urozmaicony. Więc jeśli planują na 7 dni, według rozporządzenia na 10, czyli jadłospisy dekadowe, to każdego dnia ten obiad powinien być inny. Natomiast obiad na pewno powinien być dwudaniowy, czyli powinien mieć zupę i drugie danie. Ta zupa, jeśli...
No, ale rozumiem, że wartość kaloryczna musi się zgadzać, tak?
Bo tak, obiad musi mieć kaloryczna jakąś... obiadu to jest około 35% wyjściowego zapotrzebowania dziecka, więc zależnie od tego, o jakiej grupie wiekowej konkretnie mówimy, no to średnie zapotrzebowanie liczymy razy 35%. No i te dwa dania, tak? Czyli zupa z dużą ilością warzyw według rozporządzenia, ale to też wcześniej było stosowane i przez kuchnię, i przez cateringi, chętnie z dodatkiem strączków. Te strączki są taką bardzo niedocenianą grupą, niejedzoną raczej w domach polskich, więc też one mogą się pojawić. I później drugie danie, które składa się z jakiegoś produktu białkowego, z jakiegoś produktu węglowodanowego, z dużej ilości warzyw i owoców i do tego jakiś dodatek zdrowego tłuszczu. To jest super recepta na zdrowy posiłek, natomiast to, co można z tego zrobić, jakby z tych poszczególnych cegiełek, poszczególnych składników odżywczych, jest właściwie nieskończenie długa.
To jest o tyle ciekawe, że mówimy do tej pory o tym, żeby ten bilans dietetyczny był adekwatny, żeby zaspokoić wszystkie te potrzeby dorastającego człowieka. Natomiast nie mówimy, że może to pójść w drugą stronę, żeby nie przesadzić z tymi kaloriami, bo otyłość jest chorobą.
Otyłość, choroba otyłościowa jest chorobą, jest dużym problemem polskich dzieci, bo faktycznie mówi się szeroko, tak dosyć kolokwialnie, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Natomiast faktycznie te wskaźniki wzrostu masy ciała ponad normę u polskich dzieci są bardzo mocno widoczne. Przy czym choroba otyłościowa, czy nadmiar masy ciała, może tak, wynika zawsze z dodatniego bilansu energetycznego.
Czyli dziecko je dużo więcej niż potrzebuje.
Niż potrzebuje, bądź niż spala. Jedna część bardzo istotna to jest aktywność fizyczna dzieci, która jest za niska w porównaniu do norm. W wieku szkolnym to powinno być około godziny aktywności fizycznej dziennie. To nie muszą być zorganizowane sporty, super zajęcia, to może być godzina biegania i zabawy na placu zabaw. To jest tak samo dobra aktywność fizyczna. To już jest pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić. Tak już jakby abstrahując od diety, mam wrażenie, że ta aktywność jest trochę łatwiejsza w takiej codziennej realizacji. Tak, dać dziecku po prostu się wybiegać i dać mu spalić tą energię, której dostarcza.
No tak, tylko o ile w przypadku młodszych latorośli jest to jakby jeszcze do zrozumienia i do zachęcenia, o tyle w przypadku nastolatków, no to ta jedna aktywność to są czasem tylko kciuki na smartfonie.
Rola rodzica i rówieśników, pokazywanie przez rodzica, że aktywność jest fajna, że sprawia przyjemność, że jesteśmy wszyscy aktywni, że aktywnie spędzamy czas. To jest tak samo jak z jedzeniem, tak? To jest taka ekspozycja. Jak na jedzenie, to tak samo na aktywność fizyczną. Jesteśmy w tym razem, tak? To nie ja siadam na kanapie, odpalam sobie Netflixa, a ty idź w tym czasie pobiegać, bo to się nie uda w żaden sposób, tak? Idziemy razem, ćwiczymy razem, biegamy razem, idziemy razem na basen, szukamy jakiejś fajnej aktywności, która odpowiada nam wszystkim. Natomiast w wieku tam powyżej 16 lat obserwujemy już taki dosyć duży trend zainteresowania aktywnością fizyczną wśród nastolatków i ona już bardziej wtedy jest realizowana na poziomie rówieśniczym, tak? Czyli gdzieś tam chodzimy razem na siłownię, biegamy razem, ćwiczymy
w piłkę. Pewien element konkurencji.
Oczywiście i to też należy wspierać. Plus rola szkoły, tak? Gdzie ta aktywność na poziomie lekcji wychowania fizycznego też powinna być i umożliwienie jakby aktywności też po szkole, w miejscu szkoły, na boisku szkolnym też powinna być dzieciom proponowana, nastolatkom.
Pani doktor, nie 1 stycznia, 1 września może być tą datą, od której zaczynamy pisać jakby nowy rozdział?
Trochę
szczególnie
tak, ale
żywieniowo.
Troszkę jakby nadmuchaliśmy tą zmianę, bo ona nie jest taka bardzo drastyczna, jak się o niej mówi. To znaczy te zmiany, które zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem, to są nieduże zmiany w porównaniu do wcześniejszych zaleceń żywienia dzieci. Idziemy oczywiście w tym trendzie ograniczania dużej ilości przetworzonych produktów, dużej ilości mięsa, proponujemy większej ilości warzyw i owoców, odtłuszczonego czy półtłustego nabiału, niesłodzonych napojów, ale to nie jest nic zupełnie nowego i to nie jest nic, co spowoduje, że nasze dzieci wcześniej jadły, a teraz nie będą jadły, bo ta zmiana smaku nie będzie bardzo drastyczna. Jeśli pojawi się posiłek bezmięsny ze strączkami, jeden w ciągu tygodnia, to będzie jeden posiłek w ciągu całego tygodnia, który będzie się różnił od tego, co było dziecku proponowane, nie wiem, w maju czy w czerwcu w szkole.
I
to
jest
naprawdę
szansa,
nie będzie duża zmiana.
I jest szansa, że te rośliny strączkowe nie wrócą na talerzu z powrotem do kuchni.
Myślę, że jest grupa dzieci, które jedzą je w domach. Myślę, że to też jest kwestia kuchni, która naprawdę poradzi sobie z tym, żeby te posiłki dalej były dobre i smaczne. To też absolutnie nie jest tak, że wcześniej rośliny strączkowe nie były proponowane dzieciom, bo jak najbardziej były. Teraz tylko trzeba jakby to odhaczyć każdego tygodnia, a nie od czasu do czasu. Natomiast nawet jeśli wrócą w pierwszym tygodniu czy w drugim, to dajmy dzieciom szansę poznać te produkty, dajmy spróbować. To jest trochę tak, jakby dlaczego wrócą. No, wiele rzeczy w czasie rozszerzania diety, tak? W czasie nauki prawidłowego jedzenia dziecko musi poznać. Tak samo my dorośli poznajemy pewne nowe produkty spożywcze, pewne nowe posiłki i musimy je ileś tam razy spróbować, żeby je polubić, zaakceptować czasem tylko i wyłącznie, bo nie wszystko musimy bardzo, bardzo lubić. Naprawdę dajmy dzieciom szansę.
Optymistycznie i to mi się bardzo podoba.
Cieszę się.
Pięknie dziękuję. Karolina Szczygieł, dietetyk z Zakładu Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję serdecznie.
To był program Na Zdrowie. Wojciech Brakowiecki. Do usłyszenia.